Chciałem też bardzo podziękować Zosi za słowo zeszłego tygodnia, kiedy mówiła o życiu w takiej nadprzyrodzonej rzeczywistości z Bogiem i spodziewaniu się Boga, chociaż między innymi to słowo mnie zainspirowało do tego, żeby dzisiaj podzielić się tym słowem. I myślę, że my wszyscy jako ten zbór jesteśmy gdzieś na takim przednówku i w takim miejscu pionierskim, jeśli chodzi o oczekiwanie Bożego działania. I dzisiaj takie Bóg po prostu do mnie dotarł z takim czymś, żeby skonfrontować pewną rzecz w naszych umysłach, wynikającą z kultury, w jakiej żyjemy i w jakiej funkcjonujemy. Wiecie, każda kultura, każda cywilizacja ma swoje paradygmaty, czyli sposób widzenia rzeczy. My żyjemy w takiej kulturze zachodniej, ukształtowanej przez Grecję i Rzym, tylko w części przez, może w dużej nawet części przez tą koncepcję judeochrześcijańską, ale jednak Grecja i Rzym tutaj dużo odegrały rolę i dzisiaj żyjemy, jesteśmy częścią tak zwanego zachodniego świata. I dzielimy rzeczy na duchowe i naturalne. I te, które są naturalne, wydają nam się bardzo realne, natomiast te duchowe wydają się nam ulotne i takie, że można je w bardzo różny sposób zinterpretować. I wiesz, i to jest dla nas pewnego rodzaju przekleństwem. Jak mówimy na przykład, że by sprawdzić, czy my tu jesteśmy, to mówimy, uszczypnij sąsiada, czy on tu jest, czy my tu jesteśmy, czy to nie jest sen, tak? Jak czasami coś zaczyna się za dużo rzeczy duchowych dziać. Więc chcemy sprowadzić to do tego wymiaru zachodniego naszego myślenia, że możemy dotknąć. I o tym chciałem dzisiaj coś powiedzieć. Zosia to powiedziała bardzo fajnie na kazaniu tydzień temu. Powiedziała, że my często mówimy tak. Jesteśmy my i coś się wydarza w naszym życiu. I my mamy wtedy wolność, żeby to wydarzenie zinterpretować. I mówimy, to Bóg? Nie, to chyba byłem ja. I nazywamy w ten sposób to, co sobie wyobraziliśmy, albo te zbiegi okoliczności, które nastały. I nie chcemy tego czegoś, co się wydarzyło, przypisać Bogu, bo to jest ciężka sprawa, bo to jest ulotne, kto Boga widział, kto widział Jego działanie. I Zosia powiedziała coś takiego tydzień temu, powiedziała, a co gdyby odwrócić porządek rzeczy? I żeby dokładnie odwrotnie mówić o tym wszystkim, co nas spotyka. Żeby wszystkim, co nas spotyka, mówić, to był Bóg. I być może byłem w tym ja jakoś zaangażowany. Ile by było dziękczynienia i otwarcia drogi do Bożego działania. Tak? Więc dzisiaj mam taki tytuł, kto jest parą, a kto jest skałą. To jest taka skała, której akurat odwiedził mój przyjaciel Janek Druszcz w tym roku. Nie, on to wcześniej odwiedził kiedyś, teraz nie był tam z rodziną. Rok temu czy dwa lata temu był w Norwegii. Jest taka charakterystyczna skała nad fiordem, którą wszyscy odwiedzają. I to jest zdjęcie tej skały. Jak zauważycie, dzień jest mglisty. Przykra sprawa dla tych, którzy musieli tam tysiące kilometrów podróżować, żeby zobaczyć ten nieziemski widok. Przyjeżdżają, a tu się okazuje, mgła, para unosi się, tak? I teraz nawet nie wiadomo, jak na tą skałę wejść, żeby też bezpiecznie było, żeby z niej nie spać, bo nie wiadomo, gdzie jest ten koniec, tak? Wiecie, i mamy tutaj na tym zdjęciu dwie rzeczywistości. Skałę i parę, tak? I wiecie, co przemija? Para, tak? Nastaje pewnego dnia dzień słoneczny i wszystko pięknie widać. I bez względu na to, czy jest zima, czy jest lato, czy jest śnieg, czy jest słońce, czy jest mgła, czy jest deszcz, bez względu na warunki pogodowe, skała tam jest. Tak?
Tak.
Zgadzacie się? To jest taka rzeczywistość. Dobrze, więc teraz na podstawie tej ilustracji i tego, ja mam tutaj parę wersetów, pomyślmy, jak to jest w naszym życiu. Bo my często właśnie mamy taką ilustrację, jeśli chodzi o nasze życie duchowe, tylko mamy tendencję, żeby o tej parze, o tej mgle i o tym obłoku myśleć jako o tym, co duchowe, a o skale, kiedy myślimy, to myślimy o sobie, jako my cieleśni, którzy zawsze jesteśmy. Zawsze jesteśmy głodni, zawsze boli nas głowa, zawsze... I pewnego dnia umrzemy i nas nie będzie, ale to my jesteśmy ci, którzy mamy jakoś na imię, mamy swój PESEL, swoje konto w ZUS-ie, swoje potrzeby, głody, pożądliwości, to jesteśmy my. Teraz moje pytanie jest, bo to jest właśnie tak, to widzimy w naszej kulturze zachodniej, czy tak to Bóg widzi? Czy tak to Bóg widzi, czy tak to Słowo nazywa? I wiecie, mam dzisiaj cztery wersety, z czego, cztery fragmenty ze słowa, z czego jeden fragment jest całym rozdziałem. I zobaczymy, czy dojdziemy, to będzie na końcu, to będzie fragment z Ewangelii Jana, a propos też wzroku i paradygmatu patrzenia, cały rozdział z Ewangelii Jana. Ale zacznijmy od listu Jakuba, od fragmentu z czwartego rozdziału listu Jakuba. Jak mówi tak: a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić: jeśli Pan zechce, będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Więc wiecie, teraz wracając do tej ilustracji, do tego zdjęcia, które przed chwilą widzieliście tutaj na ekranie, tu jest powiedziane, że Słowo Boże nas nazywa parą. Czyli można powiedzieć, że w Bożych oczach ten świat rzeczywistości widzialnej, w której my się poruszamy, to jest coś krótkotrwałego i przemijającego. W czwartek wieczorem, jak już obejrzałem sobie ojca Mateusza, którego bardzo lubię oglądać, bo mnie straszny pokój na mnie zawsze zstępuje, jak oglądam, bo to jest tak banalny film, tak prosta fabuła, wszystkiego się można domyślić. Ja tam niczego się nie boję, jak ten film oglądam. Nie muszę się, moje szare komórki mogą odpocząć, kiedy ten film oglądam i w ogóle ten obraz tego księdza, który jest w pokoju ze wszystkimi ludźmi i wszystkim chce pomóc, jest dla mnie leczący. Tak sobie wyobrażam, zawsze sobie tak wyobrażałem życie duchownego i to jest fikcja. W związku z tym odpoczywam przy tej ilustracji i kiedy już obejrzałem sobie, także nie dzwońcie do mnie po 20:30 w czwartki, wtedy oglądam ojca Mateusza. To jest taki jeden dzień w tygodniu, kiedy mogę naprawdę odpocząć. Oczywiście szabaty to jeszcze, ale szabat ma w sobie coś takiego z napięcia, to jest oddzielny temat. Kiedyś odpoczywałem też jeszcze w niedzielę, jak rancho było, bo to też było takie banalne i głupie i też bardzo przy tym odpoczywałem. Moja mama też ma swoje seriale, przy których odpoczywa, ale ja nie odpoczywam przy jej serialach, więc niestety. No dobra, w czwartek, kiedy już obejrzałem ojca Mateusza, nagle po prostu gdzieś tam przewijam kanały, a tam jest program o planie ewakuacji dla ludzkości, o statku Arka, który ludzie postanawiają zbudować. I film jest dokumentalno-fabularny, który mówi o pewnych spekulacjach naukowców, co się stanie, jak będziemy musieli uciekać z Ziemi, bo Ziemi będzie groziła kosmiczna katastrofa. I zaczynają tam rozwijać koncepcje, jak się ewakuować z Ziemi, jak zasiedlić inną planetę. I bardzo fajny program, strasznie mnie to później, mi żona wyłączyła telewizor i mówi, idziemy spać. Także nie wiem, gdzie to się skończyło, ale oglądałem ten film i powiem wam, do czego zmierzam. Miałem jedną myśl, że życie nasze na tej planecie jest bardzo kruche. Że po prostu, wiesz, zmiana orbity ziemskiej o kilkanaście metrów zmienia wszystko. Przesunięcie się płyt tektonicznych troszeczkę powoduje, że nagle powstają kataklizmy. Zdjęcie troszeczkę z osłony atmosfery powoduje, że jesteśmy narażeni na śmiertelne promieniowanie kosmiczne. Jak spojrzymy na to, ktoś kiedyś taką prezentację robił, że pokazał człowieka, i później, zresztą jest taka fajna prezentacja, kiedyś Łukasz, nie wiem, czy ona dalej jest w internecie, wisi, Łukasz mi pokazał, ją się rozwijało przy pomocy rolera na myszce, że był pokazany człowiek i później człowiek tak zwijał na myszce i kolejna skala, człowiek się zmniejszał, to w drugą stronę było akurat, tak? To było w obie strony chodziło. A, pamiętam, oglądaliście to. I można było i po prostu człowiek się zmniejszał, ziemia się zmniejszała, układ słoneczny się zmniejszał, później była galaktyka i wiesz... Gdzie był ten człowiek na początku, tak? Wiesz, to była dobra ilustracja, ona pokazywała i też ten film, który właśnie oglądałem, pokazywał, jak, kim my jesteśmy. I powiem wam, ja naprawdę mam często właśnie takiego doła, jak dociera to do mnie, że ja tak naprawdę, mnie to nie ma. Że ja jestem parą. Że dziś jestem, jutro mija, że moje życie, które wydaje się takim życiem pełnym bojów, walk, różnych trosk, tak naprawdę to jest z punktu widzenia kosmosu i Boga, to jest czymś, co dziś jest, a jutro nie ma. My jesteśmy parą. Wiesz, dlaczego ja to odnoszę do tego, o czym mówię? Ponieważ my mamy właśnie dokładnie odwrotne spojrzenie na rzeczy. Mówimy, Bóg? A kto go widział? Boże działanie? No mówią o tym, mówią. Słyszałem, w Biblii są jakieś historie. Ale wiesz, z punktu widzenia Słowa Bożego jest dokładnie odwrotnie. To my jesteśmy tym, co przemija, co jest ulotne i co jest parą, co przez jakiś czas może zasłaniać nawet skałę w oczach innych ludzi, ale ostatecznie to skała jest tym, co przetrwa. A drugi fragment, który mam tutaj, z Piątej Księgi Mojżeszowej, z Pieśni Mojżesza. Mojżesz na koniec swojego życia śpiewa. Nakłońcie uszy niebiosa, ja mówić będę i nie słucha ziemia słów ust moich. Niech kropi jak deszcz nauka moja, niech ścieka jak rosa moja mowa. Jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę. Gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie Jego drogi są prawe. Jest Bogiem wiecznym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. I teraz widzicie, teraz On jest nazwany skałą. Tak? My jesteśmy nazwani parą, Bóg jest nazwany skałą. Nasza rzeczywistość to rzeczywistość ulotna, przemijająca jest. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. A On jest tym, który trwa na wieki, który wszystko kontroluje i nad wszystkim trzyma plan. Teraz wiecie, dla nas to jest po prostu wyzwanie, dla nas ludzi zachodu, że tak powiem, żeby ten nasz paradygmat przegiąć, czy ugiąć przed takim paradygmatem. Tak? Bo może powiedzieć, no dobrze, fajny czas miałem w kościele, ale tu mi jeść nie dają. Ja muszę pójść do domu i gotować ziemniaki. Tak? Mówią fajne rzeczy, że Bóg się troszczy o mnie i o moje finanse, ale ostatecznie to ja muszę w poniedziałek rano wstać, zwlec swoje zwłoki i do pracy je pogonić. Tak? I to jest ciężka sprawa. My w tym funkcjonujemy. Mówimy, módlmy się o uzdrowienia. I to, co widzieliśmy, to dla nas uzdrowienia ciągle pozostają w sferze mgły, a my jesteśmy w sferze i nasze problemy w sferze skały. Choroby są jak skała, ciało jest jak skała, potrzeby niezaspokojone są jak ta bolesna rzeczywistość, o którą sobie tłuczemy cztery litery, jak spadamy na nie. To jest skała dla nas. A Bóg, Jego obietnice, to co On obiecuje, to Jego plany, jak On chce nas prowadzić, to jest wszystko takie, wiesz, tak jak mówią ludzie, którymi się stykamy w świecie. Jest wiele religii. Kto widział Boga? Kto Go właściwie zinterpretuje? Mówienie o tajemnicach w kategoriach pewności, co to jest? Ale powiem wam, że nie zawsze tak było na ziemi. Bardzo często było odwrotnie i przez większość czasu historii ziemi i ludzkości było odwrotnie. Dla ludzi kosmos, dla ludzi rzeczy duchowe, bogowie, nieistniejące duchy miały większe znaczenie niż ten świat, po którym stąpali. Tylko my żyjemy w takim ostatnim czasie po oświeceniu, gdzie po prostu ta równowaga została przechylona na drugą stronę. I my dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy żyją w filozofii odwrotnej do tego. A powiem wam, potrzeba coś, żeby się w nas przełączyło. Bo wtedy zobaczymy Boże działanie i wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć Boże rzeczy. Kiedy uporządkujemy, co jest skałą, a co jest parą. Tak? My jesteśmy parą. Wtedy będziemy mogli wejść w rzeczy duchowe i zobaczyć działanie tych rzeczy. Będziemy mogli zacząć modlić się. Wiecie, jest taka historia w Biblii. Ona zawsze mnie bardzo interesowała. Nie rozumiałem jej przez wiele lat po moim nawróceniu. Kiedy Jakub u swojego krewnego Labama pracował, żeby zdobyć żonę. I później ta historia kończy się w ten sposób, że on musi tą żonę w końcu sobie uprowadzić. Ale kiedy uprowadza tą żonę, to się okazuje, że w jego podróżnych torbach znajdują się bożki wyniesione z rodzinnego domu Labama. I Laban w związku z tym rusza w pościg i oskarża Jakuba o skradzież tych bożków, które były w jego domu. I to jest wielka sprawa. Ja kiedy to czytałem, to myślałem sobie... Jejku, no po prostu wziął jakieś wańki, wstańki, po prostu jakieś kamienne klocki, kamienne lub drewniane, buchnął z domu jakieś po prostu pamiątki z cepeli i po prostu oto jest jakaś afera. Ale okazuje się, widzisz, że przez większą część historii ludzkości te rzeczy miały większe znaczenie. I się okazuje, że te bożki One miały znaczenie, ponieważ one spełniały funkcje ochronne, one zaspokajały potrzeby. A z drugiej strony, jeżeli się przekazywało majątek dziedzicowi, to również te bożki przechodziły jako majątek na rzecz tego, kto dziedziczył. Tak? I to była ważna sprawa. My czasami czytamy o średniowieczu i mówimy sobie tak: ojej, kłonie, to średniowiecze, te czarownice, te diabły, te stosy, ta inkwizycja, ci ludzie nago podróżujący, żeby ucałować próg bazyliki świętego Piotra, która jest w budowie. I dla nas to jest jaki ciemnogród, jaki ciemnogród. Wiesz, ciemnogród jest tylko w związku z tym, że paradygmat się zmienił. Ale gdy paradygmat jest taki, że światem rządzi Bóg, aniołowie i demony, a my jesteśmy parą, która dzisiaj jest, a jutro nie ma i memento mori, to nagle się okazuje, że wszyscy zaczynają żyć inaczej. To jest troszkę tak, jak w naszych czasach łatwo zmienić paradygmat. Wiecie, ktoś mi wczoraj, miałem spotkanie w piątek z jedną osobą i ona mówi, bo byliśmy w Izraelu, rozmawialiśmy z takim Żydem z Ukrainy i on mówi, że jak się dowiedział, że Putin zabrał Krym, to zdziwił się, że Polacy są po stronie Ukrainy. Ja mówię, ale czemu się zdziwiłeś? On mówi, no bo ja znam historię rzezi wołyńskiej, tych historii z UPA i tak dalej. Mówi, Polacy to powinien być ostatni naród, który opowiada się za Ukrainą, nie? A ja mówię, no wiesz, ale my Polacy bardziej nienawidzimy Rosjan niż Ukraińców. więc jest wybór, tak? I wiesz, ale to jest ciekawe i tam rozmawiałem z jednym znajomym w czwartek i on mówi, no tak, bo ja mówię, i teraz zobacz, w mediach to już wszyscy mówią otwarcie, że Rosja, że źle, że Putin zły. A on mówi, no tak, bo Michnik już to zadekretował, że można o Rosji źle mówić i już naczelny wódz mediów, tak? I wszyscy mówią, wiesz. I to jest ciekawe, nie wiem, czy wy to zauważacie, ale jeszcze 5-10 lat temu to była pewnego rodzaju niepoprawność polityczna, żeby źle o wschodzie mówić. Mówiło się, że oczywiście oni tam mają pewne problemy i tak dalej, no ale bo to demokratyzacja, oligarchia, demokratyzacja idzie pomału, oligarchia, oni zawsze tych carów mieli i tak z politowaniem. Czyli coś się przełączyło, dzisiaj wszyscy mówią, ruscy precz łapy od naszego świata, tak? I wszyscy tak krzyczą. Drugi przykład z ebolą. Tak? W piątek słucham wiadomości, korespondent Polskiego Radia ze Stanów rozmawia z redaktorem w Warszawie i mówi, wszystkie media o eboli w Stanach mówią, na wszystkich czołówkach mediów telewizyjnych, radiowych, w prasie to jest temat numer jeden, bo jakaś pielęgniarka się zaraziła i wszyscy boją się, że umrą. To jest właśnie, to są przykłady zmiany paradygmatu. Coś nas nie interesuje i nagle wszystko się przełącza i jesteśmy w środku tych wydarzeń. Bardzo ciekawe. Tak a propos, też taka zmiana paradygmatu nastąpiła w Polsce w roku 1939, ubiegłego wieku. Mój przyjaciel robił doktorat z nastrojów społecznych w 1938 i 1939 roku w Polsce i mówi, że jest paraliżujące, to było dla niego, jak on to przygotowywał ten doktorat, ponieważ widział nieświadomość ludzi tego, co może za chwilę nastąpić. Kiedy my patrzymy wstecz, to my mówimy, to jest dziwne, że oni po prostu coś nie zrobili. Ale oni dlaczego nie zrobili? Bo oni żyli w świadomości tego, że ryt śmigły ich obroni, że minister spraw zagranicznych Beck stanął i powiedział: wara łapy od Polski, honor, Bóg, honor, ojczyzna, nic nie damy, tak? Są sprawy najważniejsze, a nią jest honor. I wszyscy żyli. Ja czytam sprawozdania na stronie Filmoteki Narodowej, jakie huczne premiery filmów polskich, nowych, odbywały się w lipcu i sierpniu 1939 roku, gdzie cała śmietanka Warszawy chodziła na bale, na premiery filmów. Wiesz, to jest paradygmat. I nagle po prostu pewnego dnia przychodzi pyk, jest zupełnie inna rzeczywistość i wszyscy się budzą. I mówią, jak to możliwe, że to stało u drzwi, że to stało u bram? Przecież myśleliśmy, że to nie przeminie. My dzisiaj tak żyjemy trochę i się śmiejemy na przykład starszych ludzi, którzy nagle pod koniec swojego życia zaczynają dreptać do kościoła o swoich laseczkach i swoich chusteczkach na głowach. Tak? Ja powiem ci, to jest proste. Paradygmat się zmienia. Już wiemy, ile zdrowia mamy, wiemy, że wszyscy, którzy żyli przed nami, już umarli. Jeżeli przed nami ci, co żyli, jeszcze nie umarli, nasi rodzice i dziadkowie, to my myślimy, że jeszcze będziemy żyć wiecznie. Ale jak już się okazuje, że jesteś najstarszym z rodzeństwa, który jest na ziemi, twoich rodziców z jednej i drugiej strony nie ma i nagle się okazuje, że to i na mnie koniec, to zmienia się paradygmat. I widzisz, Bóg przychodzi do nas i On mówi, ja wam chcę ten paradygmat zmienić przez prawdę mojego słowa, żebyście wiedzieli, jak żyć dzisiaj. Hej! Bo dzisiaj jest nasze życie, a nie jutro. Dzisiaj jest nasze życie. W tym tygodniu po prostu chodziłem sobie po Warszawie, trochę się modliłem i mówię, Boże, to jest fascynujące, ale czy ja mógłbym ten najbliższy rok, te najbliższe 12 miesięcy, jak wróciłem z Izraela, miałem taką myśl, przeżyć je tak, jakby to był ostatni rok mojego życia? I takie mi się wydawało trochę to ekstrawaganckie, tak sobie myślę, wow, ale życie, tak bym żył ostatni rok, jak to by był ostatni rok mojego życia, co ja bym zrobił? Ale później Bóg do mnie dotarł z taką myślą, że tak naprawdę Jezus funkcjonował. Tak, bo On kiedy został napełniony Duchem Świętym, kiedy Duch Święty wstąpił na Niego w czasie chrztu w Jordanie, to od tego momentu do momentu Jego śmierci upłynął okres, no właśnie się kłócą teraz egzegeci biblijni, między 1 a 3 latami tylko. Więc On tak naprawdę musiał żyć w skupieniu, że to są, no powiedzmy, no dobra, weźmy tą wersję taką łagodniejszą, że to są 3 lata. 3 lata. Wyobrażasz sobie, że dzisiaj Bóg daje ci 3 lata życia. Ciężko w ogóle w to uwierzyć, bo ciężko przełączyć sobie na taki paradygmat, żeby żył jeszcze 3 lata. Ale to jest właśnie to, o czym ja dzisiaj mówię. I oczywiście nie mówię teraz o krótkim życiu, to nie jest mój temat. Twoje życie jest krótkie, bo jest po prostu. Jest ekstremalnie krótkie, jesteś parą, tak? Ale to nie jest temat mojego słowa. Tematem mojego słowa też nie jest to, że niedługo będziemy się wszyscy uczyć mówić po rosyjsku. Chociaż kto wie, nie wiadomo, nie chcieliśmy do nich pojechać z Ewangelią, może oni do nas przyjeżdżają po Ewangelię. Śmiać się, płakać, nie wiadomo, no nie wiadomo, nie wiadomo, zobaczymy wszystko. Ale to nie jest tematem mojego słowa. Tematem mojego słowa jest chodzenie w sferze nadprzyrodzonej w swoim życiu. Ponieważ Bóg chce sięgnąć po ludzi i On powiedział, że będziemy szli na cały świat, głosili Ewangelię, a On będzie potwierdzał swoimi znakami i cudami to, co my będziemy czynili. Już ciekawe jest, że Jezusowi nikt nie był w stanie się przeciwstawić, kiedy On pełnił swoją służbę. Ponieważ On mocą z wysokości potwierdzał to, co mówi i po prostu wszyscy byli bezradni, żeby z Nim dyskutować. Mogli dyskutować do pewnego momentu, ale w pewnym momencie następował cud i ci, którzy dyskutowali z Jezusem, byli przez Niego uznani za ślepców, którzy niewłaściwie postrzegają świat. I wiesz, ja wierzę, że Bóg nas powołuje właśnie do takiego miejsca autorytetu i takiego chodzenia w Bogu, tylko my potrzebujemy przełączyć paradygmat, w którym funkcjonujemy. Musimy po prostu wiedzieć, że to, co jest od Boga, jest ważniejsze niż to, co jest naturalne. To, co On może zrobić, jest ważniejsze niż to, co my możemy zrobić. Bo my możemy okazać się wierni, możemy okazać się pełni bojaźni Bożej, ale ostatecznie to, co wywrze wpływ na otaczający nas świat, to będzie moc Boża, która będzie przez nas działała. Czyli ja w moich pierwszych latach po nawróceniu z Bogiem widziałem więcej znaków i cudów i nawróceń niż później. I to jest ciekawe, że wtedy to się działo, bo ja tego w ogóle nie kontrolowałem, a później, kiedy zacząłem być mądry i zacząłem zarządzać swoim życiem duchowym, nagle się okazało, że tego przychodzi mniej. Wiecie dlaczego? Wiesz, że to dlatego jest, że wtedy po prostu gdzieś ciężar złożyłem na sobie, na mojej wierności, moim poznaniu Biblii, mojej wierze, mojej odpowiedzialności, moim rozpoznaniu głosu Bożego. A wcześniej nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Przeżyłem coś z Bogiem, zacząłem przyjaciołom opowiadać Ewangelię, oni się nawracali. Dzisiaj mam bagaż, dzisiaj jak zaczynam komukolwiek mówić Ewangelię, to od razu mam te 20 lat jego życia od tego miejsca, gdzie on jest, do tego miejsca, w którym ja dzisiaj jestem i sobie myślę, co teraz z tym człowiekiem się będzie działo, jak on się nawróci. Tylko, że on o tym nie myśli i on w tej chwili, kiedy ja mu głoszę Ewangelię, jest przenoszony z bagna na skałę, z miejsca grząskiego na skałę, a ja już myślę w kategoriach po prostu, jejku, życie z Bogiem, no to jest wiele różnych rzeczy, które trzeba będzie przejść. Ale jeżeli jesteśmy w tym Bożym paradygmacie, to tak nie myślimy. Myślimy, Bóg coś czyni. Ja jestem tylko Jego uczestnikiem tego życia. I być w takim miejscu, które jest zupełnie dla mnie... Dzisiaj była jedna pieśń o tym, żeby chodzić w chwale Bożej, tak jak Jezus chodził. Że Jezus był pewnego rodzaju, można powiedzieć, z perspektywy dzisiejszego człowieka zachodu, lekko duchem, bo On mówił, ja czynię wszystko, co Ojciec czyni, niczego innego nie czynię. Więc Jezus nie jest zilustrowany jako osoba, która po prostu płonie misją zbawienia świata. I wszyscy odczuwają tą presję. O nim jest raczej napisane, że jest bardziej namaszczony olejem wesela niż wszyscy jego towarzysze, że palcem Bożym wypędza demony, że ma dobry czas z grzesznikami, że jest nazwany przyjacielem grzeszników i żarłokiem, bo lubi sobie zjeść.
I pijakiem.
No, już nie przesadzajmy, no ale tak jest napisane. I to jest kierunek. I teraz to jest po prostu jakieś odczarowanie zupełnie tego, kim on jest. I widzisz, ale my musimy to odczarować. Bo jeżeli my mamy obraz Jezusa jako Boga wstępującego na ziemi z misją zbawienia świata, oddania swojego życia i okazania się wiernym i posłusznym Bogu aż do końca, to my wtedy nie mamy... To my nie damy rady tego naśladować. Niektórzy próbują. I wchodzą w taką po prostu hiper extreme religion po prostu. Ludzie od nich uciekają. Niektórzy próbują ich naśladować, bo to robi wrażenie. Ja wiem, że ja też czasami potrafię zrobić takie wrażenie. Może w dawniejszych latach nawet bardziej. Niektórzy mówili tak. Mój pastor robił takie wrażenie. Kiedyś jedna siostra przyszła i powiedziała, ja mówię, ale on mądry jest. Ona powiedziała, ho, ty jeszcze nic nie wiesz. On nawet procentem nie dzieli się tego, co on wie z nami. On widzi nawet te demony, które jeszcze nie wyszły, a które potencjalnie siedzą tam. On to wie. On wie, kiedy to wypędzić. Patrzę na nią, mówię, wow. Wiesz, i to wtedy my Jezusa nie ponaśladujemy. A jak widzimy Jego obraz w Ewangelii, to On działa i te wszystkie rzeczy mają miejsce, ponieważ On nie jest źródłem tej mocy, która z Niego wychodzi. To nie Jego napięcie, nie Jego dyscyplina. Jezus rano budzik gasi o 4:00. 15 minut joggingu. Potem na górę idzie, modli się z ojcem. Później czytanie Tory. Chłopaki, przynieście Tory, on studiuje. Później mamy śniadanko, chłopaki, bo tutaj 3-latka tylko. Wiesz, i później wyruszamy na misję, wy po dwóch. No, że teraz tutaj mapy rozkładamy, tu jeszcze byliśmy, tu nie byliśmy. Tu z Ewangelii, tu nowe zbory trzeba założyć, trzeba już pozyskać. Cały czas elektryzacja, takie napięcie po prostu w duchu. ADHD. ADHD w Duchu Świętym po prostu. Wiesz, no, jest problem, żeby to naśladować później. Oczywiście, jak na początku niektórzy... Co ktoś powiedział, że niektórzy nie mają takiego problemu, tak?
Męczące było to.
Męczące było to, co pokazałem? No. Mi się czasami wydaje, jestem jednak tym człowiekiem zachodu i mi się czasami wydaje, że to jest możliwe. Szczególnie jak jest szabat i siedzę w domu.
Tam nie rozumiesz.
Tak sobie myślę, jejku, chociażbym... Tak wczoraj miałem taką tęsknotę, tak. Taka pogoda była i tak siedziałem w domu, czytałem sobie, Piątą Mojżeszową akurat czytałem sobie, studiowałem od początku do końca wczoraj i tak siedziałem i tak... Myślę, Boże, ale czy chociaż 3 taczki ziemi bym dzisiaj przerzucił, tak? Bo to nie jest moja praca w sumie, więc nie szabat, no to nie będzie, to jest, bo ja pracuję głową, nie taczką. Więc ja czasami mam coś takiego, jestem tym człowiekiem zachodu, że jednak myślę, że... I mnie to czasami oskarża, że przychodzi takie coś. Marek, wszystko można zrobić lepiej. Ty jeszcze nie wiesz, co to dyscyplina jest. Ty jeszcze nie wiesz, co to jest wydajność. Wczoraj tak jechałem przez miasto i tak sobie myślę, ja to nie mam jeszcze przechlapane. Przechlapane to miał Jeremiasz, Izajasz przed niewolą babilońską. W cysternie królik tam gdzieś wrzucał i po parę lat musieli z cysterny prorokować do otworu w suficie. Poselstwo dla całego narodu. Ci no mi dopiero... Ja to nie mam źle. Ja to dopiero mogę mieć źle. I tak sobie myślę. I mógłbym być naprawdę bardziej wydajny. Ja się modlę. Modlitwa. Ja się modlę. Lepiej byś nie mówił, że się modlisz. Ty tam spontan wszystko. Ty byś popatrzał na tych, co się modlą. Czytałeś w tym wstawienniku, jak on się modlił. Ten, co z Reinhardem Bonke jeździł i on po prostu umierał całe noce w hotelu przed ewangelizacją. Przeżywał duchową śmierć, ciemność, krzyczał 3 dni za zbawieniem miasta. No, Gdzie ja jestem? W malinach. Po prostu ja jeszcze nic nie doświadczyłem, jeszcze w nic nie wszedłem. Wiesz. Myślę, to jest po prostu, to jest zbyt silne przypisywanie roli nam, naszemu ciału, tego, co my możemy zrobić. To jest kolejny fragment, to jest przedostatni już, który dzisiaj przeczytam. I później weźmiemy ten z Ewangelii Jana o tej ślepocie i tym pragmacie, ale to jest fragment z Dziejów Apostolskich. I to jest fragment, który mi strasznie też od powrotu z Izraela cały czas chodzi po głowie. A gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Wiesz, to jest po prostu, to jest pewna ekstremalnie ważna zasada naszego duchowego życia. Że my sami z siebie nie możemy nic uczynić. Moc, którą dysponujemy, musimy przyjąć, otrzymać i wtedy w wyniku tego będziemy, to jest drugi punkt, świadkami i wykonamy Bożą pracę. Więc jeżeli chcemy coś dla Boga uczynić, to nie możemy próbować tego wykrzesać z nas. Z dyscypliny, z ogarnięcia się, z uporządkowania, zorganizowania. Czy jest miejsce na dyscyplinę? Czy jest to omawiane w Biblii? Tak, oczywiście. Tak? To jest, nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Ale kiedy myślimy o tym paradygmacie, zachód, organizacja, wydajność pracy, policzalność wszystkiego, no to wtedy mamy problem, żeby po prostu wejść w te rzeczy. Bo akurat wyposażenie w jego moc, to ani to policzalne, ani to dostrzegalne, ale jednak ekstremalnie istotne, żeby wykonać misję, która jest nam zlecona. Bez mocy próbujemy dać coś z siebie. I co my próbujemy dać? Życzliwość, serdeczność. Staramy się, bycie miłym dla siebie, nawzajem. Ja to próbuję robić, tak? Ale i tutaj wiele osób powiedziało, no i dobry kierunek, ale jeszcze dużo ci brakuje. Ja wiem. Ale ja też wiem, że to jest limit, że to nie zaprowadzi nas do końca, żeby zobaczyć Bożą chwałę. W ogóle ten fragment z Dziejów Apostolskich, tutaj 1:8 i te wersety wokoło, żeśmy o tym akurat na grupie domowej w Olsztynie rozmawiali teraz w środę o tym, że tam po prostu, kiedy Jezus mówi o królestwie, o mocy, to uczniowie go pytają, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraela? I teraz te słowa, które Jezus im odpowiada, w Brytyjce to chyba jest najmocniej powiedziane, bo on mówi, nie wasza to sprawa. I sobie pomyślałem, Jezus nie był miły. Do Piotra mówi, szatanie, odejdź ode mnie. Nie zwódź mnie, ja muszę umrzeć, tak? Myślę, że właśnie, to jest właśnie, wracając, bo dlaczego tutaj wszedłem, mówię o tym byciu miłym, tak? Że co my możemy z siebie dać? Co my możemy ofiarować? Pracowitość, wierność do grobowej deski. To są ważne rzeczy? Tak, to są ważne rzeczy. One są ważne. Ale jeżeli chcemy zobaczyć Boga, a ja chcę zobaczyć Boga, chcę zobaczyć Jego chwałę, chcę zobaczyć przebudzenie, chcę zobaczyć masowe nawrócenia, ludzi, którzy tłoczą się wokół Jezusa, żeby Go dotknąć, ja chcę to zobaczyć, to ja potrzebuję uznać, że to jest skałą, a to jest parą. Świadek przeminie, ale Bóg, który wszystko zaczyna i działa, i Jego moc, Jego duch, to jest skała, która doprowadza do zmiany otaczającego świata. I ja chcę to zobaczyć. Ja chcę takich rzeczy dotykać. Teraz jak byłem w Izraelu, czytałem taki artykuł, że Watykan zlecił opracowanie, skatalogowanie dokumentów z czasów antycznych, które przez wieki nie były skatalogowane. Zatrudnił jakiegoś profesora z Uniwersytetu Włoskiego, który się tym zajmował i odkrył bardzo ciekawy dokument, który jest w tej chwili badany, ale wszystko wskazuje na to, że jest bardzo autentyczny, rzymskiego historyka, który odwiedził Samarię w czasie, kiedy Jezus tam miał swoją służbę. I nie wiem, czy czytaliście, czy ktoś to widział, ten po angielsku jest artykuł. O, Estera, okej. Jest bardzo ciekawa rzecz, relacja tego człowieka, który, to jest pierwsza taka zapisana historia pozaewangeliczna o życiu Jezusa, tak? dokument jakiś. Bo o życiu pierwszych chrześcijan jest dużo dokumentów spisanych przez pogan, przez niewierzących ludzi. Natomiast o samym Jezusie tylko Ewangelie jakby świadczyły i nie było tej relacji takiej ze strony ludzi niezaangażowanych lub przeciwników. I teraz się okazuje, że on opisuje swoją podróż i opisuje, że był w jakiejś wiosce Samarii i przyszedł tam wędrowny nauczyciel. I po łacinie jest napisane Jezus z Nazaretu z pewnymi przekręceniami, ale to wygląda na to, że to jest to. I mówi, że kiedy wszedł do miasta, to całe miasto się zbiegło, bo wszyscy już wiedzieli, kim on jest. Kiedy tam przyszedł, to przyszła kobieta z martwym dzieckiem, które dopiero urodziła. On je wziął w ręce, wskrzesił je i oddał matce. I to właśnie ten historyk rzymski, później po powrocie znany zresztą, bo to jest jeden z takich rzymskich historyków, którzy są znani w ogóle z innych pism, on to po powrocie do Rzymu spisuje jako wydarzenie i w ogóle jakby wyrwany z kontekstu, bo on nie kojarzy, tak, Żydzi, Mesjasz, różne rzeczy, on dla niego to, co tam zobaczył w tej miejscowości samarytańskiej, jest jakimś tam wydarzeniem z jakimś tam wędrownym uzdrawiaczem i nauczycielem, nie? Ale gdzie przeczytałem to i sobie pomyślałem, że to jest właściwie to samo, co w Ewangelii, ale zwróciło moją uwagę to, że Jezus, gdziekolwiek się pojawia, on przyciąga słuchaczy. Bo oni wiedzą, kim on jest, bo słuchy po nim chodzą i natychmiast jest obecna moc Boża, która wskrzesza to dziecko, które jest mu przyniesione. Ta-dam! Ja takich rzeczy właśnie chcę. Ja chcę, żeby to się działo przez nasze życie, ale żeby to się działo przez nasze życie, to musi być zmieniony paradygmat. My musimy wiedzieć, że to, co my mamy, to jest skała i musimy zrozumieć, że to nie jest mgła. Jeżeli słowo mówi, na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie, to jest skała, a nie mgła. Że wszystko, co się dzieje w moim życiu duchowego, to jest to, co się dzieje, a nie to, co się dzieje z moją krwią, hormonami i niewyspaniem każdego dnia. To przeminie. To jest, pewnego dnia nie będzie i będziesz wyciągnięty z tego swojego skafandra, które cię utrzymuje przy życiu na tej planecie. I zostaniesz ewakuowany, będziesz dalej żył z Bogiem. I to jest istota. Tak? Można by powiedzieć językiem XIX-wiecznych okultystów, to co się liczy, to ektoplazma! Oczywiście, no. Spokojnie, to nie jest termin biblijny. Ale wiesz, może się okaże, że my mówimy aura. To nie aura, to skała. Mówimy ektoplazma. A Bóg mówi rzeczywistość, prawdziwe życie, istota tego wszystkiego, co ten świat widzialny wprawia w ruch. Że on funkcjonuje. Słowo Boże mówi, że Bóg swoim tchnieniem podtrzymuje wszystkie istoty przy życiu. Czyli on jest na początku, on jest skałą. Wiecie, to jest rewolucja, żebyśmy my mogli w te rzeczy wejść, to wszystko się musi zmienić w naszym podejściu. I wtedy wiesz, wtedy nie będziesz miał problemów, żeby, tak jak mi mój kolega kiedyś powiedział, wróciłem, byłem pastorem i tam któryś rok i tam liczyłem przy nim pieniądze w własnej portmonetce i to był mój przyjaciel i on mówi, przestań to liczyć! Ja mówię, co ty chcesz ode mnie? On mówi, nie licz tego! Ja mówię, czemu mam nie liczyć własnych pieniędzy w portmonetce? On mówi, nie licz, bo jak tak ciągle liczysz, to Bóg nie może dodać. Mówię, to jak mam tak wyciągać i wydawać? Mówi, no trochę tak. Nie tak, że w ogóle, nie, ale trochę tak. I wiesz, ja myślę, że my możemy w tą rzeczywistość wejść. Jeżeli Bóg mówi, ja mojego sługę posyłam i wyposażam, to ty się spodziewaj, że to będzie miało miejsce. Że pieniądze na konto będą spływać. Że w portfelu ci się pomnaża. Że nagle dostaniesz ofertę dużo tańszej możliwości zakupu rzeczy. Pamiętam, jak jeden przyjaciel mówi, że po prostu zawsze na jesieni miał dużo dzieci. Mówi, zawsze na jesieni po prostu zakup butów na zimę. I to było takie po prostu dziadostwo. Mówi, dzieci rosną po prostu. Dziewczynki nie są, chcą nosić butów po chłopcach, chłopcy po dziewczynkach. A jeden rok wystarczy, żeby buty już się do niczego nie nadawały. I mówi, zawsze na jesieni była taka męka po prostu. I mówi, pewnego dnia dotarło do niego, że on przecież może się modlić o te buty, co jesień. I słuchajcie, on zaczął się modlić i po prostu nagle zaczęły wpływać dary. Ktoś mu dał pieniądze na buty, ktoś inny dał mu buty. Nagle po prostu gdzieś tam znalazł jakieś buty w jakiejś promocji super i mówi, od tego momentu, kiedy po prostu przestawiłem tutaj, to nagle tu się wszystko zmieniło. Tak, to co Zosia mówiła tydzień temu o tej chorobie, która przychodzi w postaci, chociaż nie wiem, bo tam początku kazania nie ma nagranego. Ale mówiła to co usłyszałem, że pojawia się jakiś katarek, coś jakieś tego i my to zaczynamy jak takiego pluszowego misia przytulać do siebie tą myśl, że teraz to już będzie za chwilę gorączka i zwolnienie. Będę leżał w łóżeczku. Bo to jest skała dla nas. Ale jeżeli żyjesz w Bogu, to idziesz w drugą stronę i mówisz, skałą jest to, czego nie widzę. Bóg jest skałą. Wczoraj biegałem i w czasie biegu słyszę, jak Bóg do mnie mówi. Lekarstwo, moda na lekarstwa jest niezdrowa. Myślę, to jest dopiero hit. Przecież apteka ma na szyldzie krzyż.
I węża
tego Mojżesza, co uzdrawiał. Wiesz, po prostu, bo to stamtąd się wzięło. Przecież to jest, tu chodzi o apteka, to jest zdrowie. Idziesz kupić tam zdrowie. A Bóg mówi to odwrotnie wszystko. Bo tu chodzi o to, żebyś ty po prostu żył w Bogu. Żebyś był mądry, żebyś stosował Jego słowo, żebyś żył sprawiedliwym życiem, żeby cię po prostu nie zjadła frustracja w życiu, bo podążasz za rzeczami, których nie trzeba. Żebyś się wyluzował, żebyś zaczął oddychać, żebyś świństw nie jadł, żebyś więcej czasu poświęcił na gotowanie, żebyś wyrzucił mikrofalówkę z domu. Nagle zdrowe życie przychodzi. Wiesz. I wtedy możesz po prostu tak żyć, coś się pojawia. I mówisz, Boże, ja jestem z Tobą, Ty jesteś ze mną. Ja zawsze czytałem księgi mojżeszowe o trądzie, te przepisy. I tam, wiecie, to jest dla mnie fascynujące, bo tam nie ma żadnej metody leczenia podanej tego trądu, ale jest, co masz zrobić, jak jesteś już uzdrowiony, jak masz się pokazać kapłanowi i on to stwierdza i wtedy możesz być przyłączony do społeczności izraelskiej, nie możesz być na zewnątrz. Więc myślę, to jak? Jak to miało miejsce? Iż w Bogu wszystko jest, jest całe zaopatrzenie. Uzdrowienie z chorób, zaopatrzenie materialne, tylko co jest dla ciebie bardziej realne? O. Się rymnęło. Moc i bycie świadkami. Niektórzy z nas mają takie ciśnienie też wynikające z bycia w zborze i tak myślę, że nawet niektórzy dzisiaj tutaj w czasie kazania mają coś takiego, że ja po prostu coś powinienem jednak coś powinienem. Wiecie, czasami to jest po prostu jak ślepy zaułek, jak taka, wiecie, jak znak ślepego zaułka. Tu taka biała nóżka i taka czerwona poprzeczka na takim tle. Znak drogowy, ślepa uliczka. Ja myślę, że wielu chrześcijan tkwi w takim miejscu. I oni przychodzą do zboru i ciągle myślą, tak, mogę więcej, mogę lepiej. Wszystko trzeba poprawić. I niektórzy z was tutaj tak siedzą w takim miejscu, po prostu dzisiaj na kazaniu. Ten facet krzyczy tam, no widać, że się poci, że się angażuje, to teatrzyk odstawia, wersety czyta. Ale wiesz, wyjdź z tego ślepego zaułka. Musisz wziąć moc od Boga, żeby móc wykonać to, co Bóg dla ciebie przygotował. Nie możesz już cisnąć dalej, bo to jest ślepy tunel. Coś więcej poprawię, ulepszę, docisnę, zaoszczędzę, zmobilizuję się. Wiesz, jak jesteś młody jeszcze tutaj i po prostu krótko wierzysz, no to pewnie masz wszystko jeszcze do zmiany i jeszcze ci daleko do nas. Ale jak już tutaj siedzisz parę lat, to po prostu, stary, to ja cię zwalniam. Ja cię zwalniam z wszystkich myśli pod tytułem mogę lepiej, mogę więcej, mogę bardziej precyzyjnie. Wiesz, no ale sam mówiłeś, żeby się zaangażować w pracę z dziećmi. No tak mówiłem i tak macie zrobić. Ale żeby naprawdę zobaczyć Boże rzeczy, to trzeba zrobić krok wstecz i wziąć inspirację. Wiecie, ja po prostu od czasu, jak mieszkamy tam na wsi, to już jest teraz chyba 13 lat, jak tam mieszkamy, w tym domu naszym, to ja cały czas sobie planowałem, że ja będę biegał. Mówię, teraz to ja już jestem poza miastem, mam przestrzeń, polne drogi, pola, teraz będę mógł uprawiać jogging. Później się zorientowałem, że tam za dużo psów biega bez łańcuchów, bez kagańców, otwarte te. I mówię sobie, o nie, ja nie chcę być pogryziony. Kupiłem sobie rowerek do domu, i On jest bardzo użyteczny jako wieszak na koszule wyprasowane. A później zbór zrobił mi krzywdę i na któreś urodziny kupił mi, żeby już zupełnie mnie dobić i pogrążyć, siłownię. Ostatnio moja żona słyszała, że właśnie ksiądz przyszedł i na wyświęcić salę gimnastyczną na początek roku szkolnego i mówi, że on swoją siłownię przekazuje na rzecz szkoły. A i za obok mnie. Też masz coś do oddania. Wiecie, 13 lat po prostu. I teraz ja zacząłem biegać w lipcu. Cały czas biegam. Ja mówię, jak to się w ogóle stało? Przecież ja 13 lat się mobilizowałem, żeby zacząć biegać. I powiem ci, to się stało według tej zasady dosłownie, że coś zostało z zewnątrz we mnie zainwestowane, żebym ja mógł coś wykonać, czego nie byłem w stanie przez lata wykonać. I to był taki, znowu można by powiedzieć, tak jak Zosia mówiła, czy to ja, czy to Pan? Wiesz, ale ja wiem, że on jest skałą, a ja jestem parą. Wiesz, i to się wydarzyło w ten sposób, że na kilku spotkaniach pastorów Andrzej Niedzuziak zaczął opowiadać, że on z córką biega. A ja jestem, wiesz, jak ten jeden z bohaterów tego filmu Testosteron. On biega, ja nie? Coś jest nie tak w tym świecie. I tak, raz słuchałem, drugi raz, mówi Andrzej, zacząłem go pytać, on mówi, że to się tak stało, tak, mówi, wiesz, klucz to jest partner, bo to zachęci ciebie, wiesz, i tam takie różne rzeczy mi sprzedaje. Co myślę, a co z tymi psami, co z tymi psami? Z komplem gadam, a on mówi, słuchaj, normalnie kupujesz taki pieprz i tylko raz podbiegnie. Już później będą ci z daleka, będzie widział twój dres i będzie uciekał. I tam sobie wypieprzujesz sobie tą dróżkę, w której biegasz, i już żaden pies nie podejdzie. Później przychodzę do domu w lipcu i mówię do dzieci, słuchajcie dzieci, będziecie ze mną biegać? A przynajmniej tylko, tak tato, będziemy z tobą biegać! No to ubraliśmy tenisówki i pobiegliśmy. Andrzej mi jeszcze wyposażył wiedzę, powiedział, mówi, słuchaj, to po prostu nie, żeby się zażynać, musisz tyle, ile dajesz radę, później jak nie dajesz radę, to idziesz. Tylko ważne, żeby codziennie ten sam dystans. I coraz będzie więcej biegu, coraz mniej chodzenia i to musisz tak dostosowywać. Mówi, ludzie się wykańczają, bo próbują nie wiadomo ile przebiec naraz. Ja zacząłem to robić. Dzieci po 3 dniach mnie opuściły. Powiedziały, że to nudne. Rozmawiam z Andrzejem, a on mówi, tak, no tego ci nie powiedziałem, ale dla młodych ludzi bieganie to jest ostatnia dyscyplina, bo to tylko cierpliwości wymaga. To nie ma żadnych osiągów, żadnych wyczynów, medali, orderów, rekordów, po prostu biegniesz. Co to jest w ogóle? No więc dzieci mnie opuściły, a wiecie, a ja już od 3 miesięcy biegam. I się zastanawiam, jak to się stało. Powiem wam, to się po prostu coś stało tutaj. Coś otrzymałem. Otrzymałem od Boga, otrzymałem od ludzi. Bóg mnie wkręcił, ludzie mnie wkręcili. Przyszła motywacja. Wiesz, ja wiesz, że to jest naturalny porządek rzeczy w Bożym Królestwie. Że Bóg chce nam to dać. Bo On jest skałą, a nie mgłą, a my odwrotnie. To nie my stanowimy o naszym życiu, my jesteśmy przemijającą mgłą, która dzisiaj jest, a jutro nie ma. I to jest właściwy porządek rzeczy. Wtedy możesz modlić się o uzdrowienia, możesz kłaść ręce na chorych i po prostu, tak jak małżeństwo Hunterów, które zasłynęło z tego, że modliło się kilkadziesiąt czy kilkaset razy o ludzi, nie widząc żadnych efektów. Tylko na podstawie posłuszeństwa słowu, bo tak jest napisane, na chorych ręce kłaść będą. Ludzie, niektórzy umierali pod ich rękami, także wiesz. Najpierw musieli przerobić ostatnie namaszczenie chorych, sakrament, a dopiero później weszli w uzdrowienie. Wiesz, dlaczego nie? Jeżeli on jest skałą, a my parą, no to spoko. To możemy narazić tą parę. To nic, czym jesteśmy tutaj na tej ziemi. Dobrze, i teraz na koniec, już nie przerobimy tego, bo to jest, możecie sobie to przeczytać, Ewangelia Jana, 9 cały rozdział. To jest bardzo charakterystyczne, bo to jest historia o człowieku ślepym, którego Jezus uzdrawia, ślepym od urodzenia. Uczniowie się, w ogóle cała też, tak jak to w wielu historiach z życia Jezusa, Jan to przedstawia, on całą teologię od razu też do tego dopasowuje, więc jest wydarzenie, pouczenie uczniów, konfrontacja z wrogami, nadprzyrodzone nauczanie i też jeszcze myśl taka z tego, że on jest światłością świata i to wszystko jest w tym jednym rozdziale. Strasznie mi to pasuje do tego słowa, o którym ja dzisiaj mówię, bo on mówi, że ci ludzie, którzy mówią, że widzą, on to mówi na końcu tego rozdziału, mają wielki grzech, bo są ślepi i nie mieliby grzechu, gdyby nie widzieli, ale przez to, że widzą i mówią, że widzą, to pozostają w grzechu. Więc on odnosi się do paradygmatu. Ale po kolei, jak to następuje. Jest człowiek ślepy od urodzenia. Uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, kto zgrzeszył. Jezus mówi, nikt nie zgrzeszył, tylko chodzi o to, żeby się Boża chwała objawiła. I Jezus mówi, po to przyszedłem na świat, żeby ten, kto chodzi w ciemności, mógł chodzić w światłości, mógł widzieć. Uzdrawia go, błotem jego oczy smaruje, każą iść się mu obmyć w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. On idzie, wraca, robi się zadyma. Faryzeusze wzywają go. Mówią, coś nie tak, w szabat uzdrowił. Wzywają tego ślepego. Tego ślepego dopominają się. Jedni ludzie mówią, że to ten człowiek, który był ślepy od urodzenia, inni mówią, że to nie jest ten człowiek ślepy od urodzenia. Wiesz, od razu jest, to jest to właśnie ten, czy to Bóg, czy to człowiek. Oni od razu idą w stronę człowieka. Nie, to podmienione. Po prostu, z wózka wstał, nagrany. Przywieźli go, żeby wstał. By histerię wzbudzić w innych. Tak? Kolano miał zepsute. Gościu na USG się pomylił. Nie było wcale zepsutego kolana. Tutaj ta sama historia tu w Ewangelii Jana. Po prostu to nie ten, nie? Wzywają go, opowiadają mu. Im to nie wystarcza. Oni mówią, wzywać jego rodziców. Rodziców wzywają. To wasz syn? Oni mówią tak. Jak się stało, że widzi? A oni ze strachu postanawiają nie tłumaczyć tego. No, to jest po prostu nasz syn, ale co tam się stało, kto to zrobił, to przepraszamy. To jest tylko nasz syn, potwierdzamy. W końcu tego ślepego doprowadzono do takiego miejsca, że oni mówi, czyli wy chcecie zostać wyznawcami jego? Oni się wkurzają i mówią, ty w grzechu cały się urodziłeś. Ty se zostań jego uczniem po prostu. Cała awantura. Wiesz, jak cały sobie ten rozdział przeczytasz, już nie będę go całego czytał, to obraz jest bardzo prosty. Jezus jest światłością świata, Jezus jest odpowiedzią na wszystko. On chce dać duchowy wzrok, bo z tego rozdziału wynika, że on chce dać obydwie rzeczy. On chce, żeby człowiek przejrzał swoimi naturalnymi oczami, żeby chwała Boża się objawiła. Chce pokazać swoją prawdziwą moc i jednocześnie chce, żeby świat, który chodzi w ciemności, zaczął widzieć. Wiecie, i to jest dla nas dzisiaj odpowiedź a propos naszego życia. Żebyśmy my też przejrzeli, bo on po to przyszedł. Żebyśmy my przejrzeli i zobaczyli, że te rzeczy, które są duchowe, nadprzyrodzone, które są duchowym działaniem, to są te rzeczy, które są. A to, co doczesne, jest przemijające, jest chwilowe i jest parą. I w ten sposób patrzymy na nasze życie, wtedy będziemy mogli być zaangażowani o wiele bardziej w służbę. Bo wtedy to, co jest przemijające, się nie liczy. To, na czym spożywa wstyd, to się nie liczy, bo martwy człowiek już się niczego nie wstydzi. Przed niczym nie ucieka, niczego się nie boi, bo jest włączony właściwy paradygmat. Tak? I słuchajcie, zacznijmy próbować. Ja po prostu widziałem tyle cudów, na ile spróbowałem. Na tyle, ile spróbowałem, tyle zobaczyłem. Dlaczego nie miałbyś spróbować? Dlaczego nie miałbyś wskoczyć w to? Bóg tego od ciebie oczekuje. On mówi, spróbuj, po prostu spróbuj. Wejdź w to. Spróbuj. Zaraz ci pokażę, co masz spróbować. Jeśli nie spróbujesz, nie będziesz wiedział, nigdy się nie dowiesz. Tak? Co Pan Jezus powiedział? Bądźcie jak dzieci. Tak, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Tak? Czy my widząc puzonistę z wielką tubą na ulicy, byśmy chcieli podejść i powiedzieć, ty sobie daj mi dmuchnąć, w coś takiego jeszcze nie dmuchałem. Nikt z nas. My od razu robimy krok wstecz. Nie, to jest jego tuba, to jest instrument. To dużo kosztuje, nie będę mu śliny swojej pluł. A dziecko? Każde! Czy każą, czy nie każą, dmuchnie. To co dorosły powie? Dziecko, ty masz takie płucka. Tam żadnego dźwięku nie będzie z tego. A co to dziecko obchodzi, jakie ono ma płucko? Ono musi wszystkiego spróbować. Każdy kurz wygrzebać, z podłogi zjeść, dopełnić swój organizm mikroelementami z całego otaczającego świata. I nikt dziecka tego nie powstrzyma. Stała walka rodziców do dzieci. Nie bierz tego do ust! A usta to jest pierwszy organ poznawczy u dziecka. I wszystko, co ma być poznane, musi być włożone do ust. I nie ma poznania bez włożenia do ust. Tak jest człowiek skonstruowany. A co mówi Słowo Boże? Słowo Boże mówi, przyjdźcie i skosztujcie, jak dobry jest Pan. I co Jezus mówi? Kto nie będzie jadł mojego ciała i pił mojej krwi, nie ma udziału w moim królestwie. Nie spróbujesz? Nigdy się nie dowiesz. nie zaczniesz modlić się o chorych, wypędzać demony, modlić się, nie zobaczysz. Wiesz, mieliśmy grupę domową teraz w Olsztynie w środę i poszliśmy do kawiarni, żeby grupę domową mieć w kawiarni. I wszystko mi pasowało, ale sobie myślę, ale jak my się tam pomodlimy? Mówię, no bo tu na grupie domowej to zawsze, wiesz, Witek bierze gitarę, zaczynamy chodzić po pokoju, ja sobie pokrzyczę tak. Jak na siłowni, wiesz, takie grube karki, złote łańcuszki. Wszyscy siłacze są w własnym gronie, zapach potu. To my tak na tej grupce, jak jesteśmy zamknięci, wiesz, tak. A teraz idziemy do tej kawiarni, mówię, jejku, jak ty się pomodlić teraz? Bo jak się modlimy, tak jak zawsze, to nas wywalą. Albo uznają za czubków, wszystko spalimy od razu. Ale taki miałem obraz, że siadamy wszyscy sobie normalnie i tak jak ze sobą rozmawiamy, to tak zaczynamy się modlić. I tak się zaczęliśmy modlić. O wszystkich ludzi, którzy są w kawiarni. O Panie, błogosław tego. Ja jeszcze mówię, przyglądajcie się im, patrzcie na nich i tak się modlicie. I tak, wiesz, siedzieliśmy, nikt na nas uwagi nie zwrócił. Myślę, że to jest część konwersacji, rozmowy. Mówię, Panie, błogosław tego i tamtego, dosięgnij, Duch Święty stąpi, tak się modlimy. Później zaczęliśmy rozmowę i babka, która po prostu siedziała stolik obok, na początku myślałem, że to ja ją zagaduję, bo o psa pytałem, bo na psa tam miała i zaczęliśmy o psie gadać, ale później podszedłem do niej, bo ona mówi, ale słuchajcie, bo ja tu cały czas siedzę, już miałem pójść do domu, ale ja słyszę, że wy coś tam o Biblii rozmawiacie, coś o Bogu, tak ja chciałem się koniecznie spytać. Ja z nią musiałem porozmawiać. Się okazuje, że bardzo zainteresowana, w tym tygodniu chce się ze mną spotkać, przyjedzie do Warszawy z Białegostoku, żeby porozmawiać. Myślę, mówię, no normalnie, to jest szok. Żeby człowieka z Białegostoku spotkać, musiałem pojechać do Olsztyna, być w kawiarni, ale powiem ci, nie spróbujesz, nie będziesz wiedział. Musisz po prostu spróbować. Jedziesz autobusem, módl się o ludzi. Wystąpi twój duch i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. I módl się w tramwaju. Błogosław tych ludzi. Zobacz, co się będzie działo. Idziesz ulicą Marszałkowską i mówisz, diable, już tu nie będziesz długo chodził. Ta ulica już nie będzie twoja. I się modlę, żeby się zamanifestowało. I zobaczysz, nie będzie trzeba organizować marszu zombie. Sami się objawią. I żeby zrobić porządek z tym. Czyli to jest po prostu strasznym przekleństwem chrześcijaństwa. Racjonalizowanie. O, taki dziwny, zaburzony. Wszyscy jesteśmy zaburzeni. Nie ma wśród nas normalnych. Normalni są ci, których nie poznaliśmy jeszcze. Nie racjonalizujmy wszystkiego. Są różne zjawiska, tak? Dobra. Dobrze jest. Bóg jest z nami. Aleluja. I tak samo, jak spojrzymy na to, czym jest eklezja, czym jest to ciało Jezusa tutaj na ziemi. Czym ono jest? Możemy mieć takie właśnie myślenie, właśnie kiedy myślimy o tym, że to jest właśnie, że my to stanowimy o tym, no to będziemy, to się zajedziemy. Będziemy cały ciężar na sobie złożymy. A jeżeli zrozumiemy, że my jesteśmy naczyniami wszyscy, przez które objawia się moc, która wszystko przewyższa, gliniane, słabe naczynia, pozwolimy, żeby ta moc wyszła, to wtedy zaczynamy pełnić swoją rolę dopiero. Wtedy świadectwo zaczyna z nas wychodzić. Światło, uzdrowienie, moc do uwalniania, zaspokojenie potrzeb wszystkich, którzy są przez nas. Stajemy się kanałami Bożego przepływu, Bożej mocy. Wtedy zaczynamy dopiero widzieć rzeczy właściwie. Halleluja. No mi smakuje to, co do was mówię dzisiaj. Będę musiał sobie to przesłuchać sam i nakarmić się tym. Ale to jest właśnie ten kierunek. Po prostu niech Bóg działa między nami. Amen? Po prostu kładź ręce na wszystko, co się da. Po prostu i patrz, co się będzie działo. Tak samo z ładowaniem rzeczy do ust. Spróbujcie i skosztujcie, jak Pan jest dobry. Nie robiłeś czegoś jeszcze? Spróbuj. Zawsze jest ten pierwszy raz. Te wszystkie rzeczy, do których Bóg nas zachęca, żebyśmy robili w Jego Królestwie, do czego zachęca nas słowo, są wszystko łatwiejsze rzeczy niż skok na bungee. Wszystkie. Ja już wiem, po ostatniej mojej wizycie kilka lat temu w Luna Parku w Hamburgu, jako mało z Oliwką nie wymiotowaliśmy na karuzeli i przez 3 minuty modliłem się, niech się to cholerstwo zatrzyma. To powiedziałem, nigdy więcej w życiu żadnych lunaparków. Tak samo jak widziałem paru znajomych, jak skaczą na bungee, powiedziałem, ja nigdy nie skoczę. Ja mówię, a niech przyjdą i powiedzą, co, ty nie skoczysz? Ja powiem, tak, ja nie skoczę. Zamknąłem tą furtkę. Nie będę skakał nigdy. I na spadochronie też nie. Już wiem, że nie będę skakał. Tak postanowiłem. Nigdy nie mów nigdy. A ja mówię nigdy. Ja się tego boję. Ale jak czytam Biblię, to widzę, że te wszystkie rzeczy, które Jezus zachęca, to one są pikuć do tego wszystkiego. Bo co ty za problem położyć na kogoś ręce, pomodlić się o uzdrowienie? Przecież nie tracę nagle całej kontroli nad grawitacją i wszystkim. I nie ma czegoś takiego, że jak modlę się o chorego, to nagle jest... I beton się zbliża. Nie ma takiego efektu. No. Po prostu modlisz się i największa tortura to jest taka, że po prostu on ci zada dziwne pytania po tej modlitwie. O Jezu, to co on mnie teraz zapyta? A jak będzie uzdrowiony? No to będzie, no to powiem, że Pan. A jak nie będzie, to co mu powiem? Czy pomodlę się jeszcze raz, albo nie, albo powiem mu, że przyszedł do kościoła, albo powiedział, że nie, może mu powiem, że ma za mało wiary, albo niech czyta Biblię. Jedyna tortura. Jak się ma ta tortura do tortury, jak lecisz na bungee? Nijak.
Jak już ktoś skakał na bungee, to teraz nie ma wymówki.
Nie ma wymówki, żeby?
No, skoro już skakał, to znaczy, że już nic nie ma dla niego trudnego.
Tak.
Kurczę.
Potwierdzam! To trzeba być zwariowanym, żeby na bungee skoczyć. Naprawdę. I to jeszcze w prezencie dostajesz, nie? Na prezent ślubny to. Tak?
Szwagier
dostał i się zrzekł. I ty przyjąłeś ten prezent. To trzeba mieć naprawdę niespełna rozumu. Co ty prezent przyjął, skok na bungee i skoczył. Matko, ja w ogóle nie mogę tego wyobrazić. To czym jest Królestwo Boże? To wszystko to jest light. Co to za problem? Przyjść i mówisz, Panie, chcę zobaczyć Twojego anioła, który mówi wyraźnie. Ja taką wczoraj miałem taką modlitwę, bo czytałem w Dziejach Apostolskich, że ci uczniowie, jak Pan Jezus został zabrany do nieba, to stali, wpatrywali się i nie mogli się ruszyć. I przyszło dwóch aniołów i powiedziało, co tak stoicie? Aniołowie też nie są mili. Co tak stoicie? Idźcie do Jerozolimy, jak wam Jezus przykazał, tak? I oni poszli. Ja wczoraj miałem taką modlitwę, mówię, Boże! Wróciłem do domu, mówię, Iza, mówię, ja mam takie wrażenie, że jestem taki ślepy. Ja po prostu nie widzę, co Bóg chce zrobić. Ja mnie to tak denerwuje. Ja chcę zobaczyć anioła. Ja chcę zobaczyć...
Anioła.
Anioła! Powiem ci, co to za ryzyko zobaczyć anioła? W stosunku do lotu na bungee. Żadne. Stoisz i czekasz, czy to będzie niebieskie, czy będzie świeciło, czy to będzie jak Gwiezdne Wrota, czy to będzie jak fajerwerk, czy to będzie jak kawałek dymu. Wszystko jedno, patrzmy, czekamy. Co za ryzyko? Żadne. Ale jeżeli to jest skała, to miejmy to doświadczenie, bo wtedy po prostu coś zobaczymy wokół nas, prawdziwego dziejącego się, prawdziwego Boga, który przychodzi. Ach! Co za ryzyko wskrzesić Łazarza? Łazarzu, wyjdź! Najwyżej nie wyjdzie. Jezus by już go nie wskrzesił? No są jeszcze, może to imię jeszcze funkcjonuje gdzieś na świecie. Może jest jakiś Łazarz. Dobrze, amen. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty nas wprowadzasz w nową rzeczywistość. A może nie nową, tylko po prostu swoją, prawdziwą. Bo to nie jest żadna nowa rzeczywistość. Tylko dla nas jest nowa, bo jesteśmy ludźmi zachodu, zafiksowani często na to, co naturalne, widzialne i racjonalne. Panie, proszę Cię, żebyś nas przeniósł do tej rzeczywistości snów, wizji, wizytacji anielskich, nadprzyrodzonych uzdrowień, wskrzeszeń zmartwych, uzdrowień śmiertelnych chorób, pokonywania infekcji poprzez zgromienie. Ojcze, przenieś nas po prostu do tej rzeczywistości, Ojcze, próbowania Twojego ciała, picia Twojej krwi, Ojcze. Prosimy Cię, Twoje słowo mówi, żebyśmy spróbowali, zakosztowali i też Twoje słowo mówi, żebyśmy wszystkiego próbowali i tego, co dobre, się trzymali. Panie, proszę Cię, przenieś nas do tej rzeczywistości, Ojcze. Ja modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli jak ludzie, których nie ma winy, żeby do nas się nie odnosiło to słowo, które powiedziałeś, Panie, do faryzeuszy, że mają grzech, ponieważ mówią, że widzą, a są ślepi. Żeby to nie dotyczyło nas, żeby u nas było odwrotnie. Ojcze, proszę Cię, w imieniu Jezusa Chrystusa, zbaw nas od tego paradygmatu, w którym się wychowaliśmy i w którym żyjemy na co dzień. Ojcze, zbaw nas i przenieś nas do swojej rzeczywistości. rzeczywistości Syna, do rzeczywistości Ducha, do rzeczywistości Ojca, do rzeczywistości anielskich wizytacji, do podróżowania w przestrzeni i w czasie, tak jak tylko Ty możesz to uczynić, żeby świat zobaczył Twoją chwałę i żeby poszedł za Jezusem, który jest jedynym ratunkiem i nadzieją dla tego świata. Ojcze, prosimy Cię, niech się Twoja moc objawi, niech się otworzy zasłona, niech się zatworzy zasłona w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech oczy zaczną widzieć w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja, dobrze.